Pokój, bracia i siostra. Na wstępie, braterstwo, chciałbym przekazać pozdrowienia, jakie dla was przywieźliśmy ze zboru w Biłgoraju. Wszyscy bracia was pozdrawiają. Życzą wam obfitych łas i błogosławieństw Bożych na tej uczcie duchowej. Dziękuję. Drodzy bracia i siostry, droga chrześcijańska młodzieży, chciałbym w dniu dzisiejszym mówić o najbardziej radosnej rzeczy, jaka może spotkać człowieka na ziemi. A jednocześnie chciałbym was zapoznać z jednym proroctwem, które zostało napisane 700 lat przed przyjściem Jezusa Chrystusa. Mój temat będzie się nazywał "Powiedzcie córce syjońskiej, oto nadchodzi twoje zbawienie". Temat ten oparłem na proroctwie Izajasza 62 rozdział. I w tej chwili roztwórzmy, braterstwo, Biblię na tym miejscu. Jest to tylko 12 wersetów. Spróbujmy wejrzeć w to proroctwo i zastanowić się, o czym to proroctwo mówi. Ze względu na Syjon nie będę milczał. Ze względu na Jeruzalem nie spocznę, dopóki nie wzejdzie jak jasność jego sprawiedliwość i nie zapłonie jego zbawienie jak pochodnia. Wtedy ujrzą narody twoją sprawiedliwość i wszyscy królowie twoją chwałę i nazwą cię nowym imieniem, które usta Pana ustalą. Będziesz wspaniałą koroną w ręku Pana. I królewskim zawojem w dłoni Boga twojego. Już nie będą mówić o tobie opuszczona, a o twojej ziemi nie będą mówić pustkowie, lecz będą cię nazywali moja rozkosz, a twoją ziemię poślubioną, gdyż Pan ma w tobie upodobanie, a twoja ziemia zostanie poślubiona. Bo jak młodzieniec poślubia pannę, tak poślubi cię twój odnowiciel. I jak oblubieniec raduje się z oblubienicy, tak twój Bóg będzie się radował z ciebie. Na twoich murach, Jeruzalem, postawiłem stróżów. Przez cały dzień i przez całą noc nigdy nie umilkną. Wy, którzy wyznajecie Pana, nie milczcie i nie dajcie mu spokoju, dopóki nie odbuduje Jeruzalemu i dopóki nie uczyni go sławnym na ziemi. Pan przysiągł na swoją prawicę i na swoje mocne ramię. Już nigdy nie dam twojego zboża na pokarm twoim nieprzyjaciołom. A cudzoziemcy nie będą pili twojego wina przy którym mozolnie pracowałeś. Lecz ci, którzy zbierają zboże, sami je będą spożywać i wysławiać Pana. A ci, którzy zbierają wino, sami je będą pić w przedsionkach mojej świątyni. Przechodźcie, przechodźcie przez bramę. Gotujcie drogę ludowi. Torujcie, torujcie ścieżkę. Usuwajcie kamienie. Podnieście sztandar nad ludami. Oto Pan ogłosił aż po krańce ziemi. Powiedzcie córce syjońskiej, oto nadchodzi Twoje zbawienie, oto Jego zapłata idzie z Nim, a Jego nagroda jest przed Nim. I nazwą ich ludem świętym, odkupionymi Pana, a Ciebie nazwą poszukiwaną, a nie miastem porzuconym. Oto proroctwo, które daje ucieszenie każdemu jednemu człowiekowi. Człowiek utrapiony, utrudzony pracą, kłopotami, codziennym życiem, zmartwieniami, potrzebuje, żeby był pocieszony. I któż go może pocieszyć? Psalmista Dawid wspomina, że tylko Pan Bóg jedynie może ucieszyć naszą duszę. Czyż może być radośniejsza rzecz pod niebem, jak zbawienie grzesznego człowieka? W proroctwie Izajasza są trzy bardzo ważne rozdziały. Rozdział 40, który mówi, jak człowiek zostanie ucieszony zbawieniem w przyszłym wieku, gdy nastąpi naprawienie wszystkich rzeczy, restytucja. 53 rozdział to wielkie proroctwo dotyczące Chrystusa Pana, Jego przyjścia, złożenie ofiary i odkupienie tego grzesznego człowieka dla Jego pocieszenia. A rozdział 62, który przed chwilą przeczytaliśmy, jest taką stroną techniczną, w jaki sposób Pan Bóg dokona zbawienie człowieka. W pierwszym wersecie są wymienione dwie rzeczy. Syjon i Jeruzalem. Zachodziłoby pytanie, do kogo można zastosować to proroctwo, jeśli w Biblii słowo Jeruzalem występuje aż 881 razy. W tym 152 razy jest nazwany Jeruzalem Syjonem. W Biblii mamy wersety, które Syjon odnosi się do cielesnego narodu izraelskiego, a jednocześnie do miasta Jeruzalem. Ale w takim zestawieniu, jak tutaj prorok Izajasz zestawia, to chyba coś to znaczy. Jeśli wymienia wyraźnie, że ze względu na Syjon nie będę milczał, ze względu na Jeruzalem nie spocznę. A więc Jeruzalem to miasto ustawicznie oblegane. Jeruzalem było przez pogan deptane. Jeruzalem jest zniewolone i zostało rozproszone. Tak wyglądało i wygląda miasto Jeruzalem. Syjon to skalista, niepłodna, pusta góra. Ale na tej górze było dane przymierze Pana Boga Mojżeszowi. Do kogo się to proroctwo odnosi? Braterstwo, jeśli jest takie zestawienie w kontekście Syjon i Jeruzalem, to na pewno odnosi się do dwóch faz Królestwa Bożego. Te dwie fazy Królestwa Bożego zostały przedstawione w wielkiej obietnicy Abrahamowi, że rozmnożę nasienie Twoje jako gwiazdy niebieskie. Jest to strona duchowa Królestwa i odnosi się to do wyboru duchowego Syjonu Kościoła. Jeruzalem to jest druga faza Królestwa, ziemska. To jest cielesny Izrael, to są prorocy. Jest to stan ziemski Królestwa i odnosi się to do proroków narodu izraelskiego i całego rodzaju ludzkiego. Określeni są obietnicą, że zostaną jako piasek na brzegu morskim. Bóg Jeruzalem w Piśmie Świętym nazywa swoim miastem. Bardzo często mówi, jest to święta moja góra. Jak wielkiej uwagi Pan Bóg przykłada do Jeruzalemu. Jest to miasto Boga i to miasto jest w wielkim poszanowaniu i jest wielkim upodobaniem dla Pana Boga. Ono będzie stolicą wieczności w ziemskiej fazie Jego Królestwa. Ale gdy będzie pobłogosławione przez Syjon, i to proroctwo właśnie o tym mówi, ten sam prorok w drugim rozdziale, a w trzecim wersecie mówi, że z Syjonu wyjdzie zakon, czyli prawo Boże, prawo ustawodawcze, a słowo Pana wyjdzie z Jeruzalemu. Jest to informacja przez świętych proroków. Ale jedno bez drugiego być nie może. Syjon to duchowa faza. Musi wybrać się, aby było błogosławione inne nasienie. I o takim błogosławieniu, że Jeruzalem ma być pobłogosławiony przez Syjon, pisał psalmista Dawid w 128 psalmie, 5 i 6 werset i pisze, niech Ci pobłogosławi Pan z Syjonu, abyś oglądał szczęście Jeruzalemu. Niech Ci pobłogosławi Pan z Syjonu. Błogosławieństwo dla Izraela ma wypłynąć z Syjonu. A w ten czas będzie oglądane jego wdzięczność i upodobanie Pana Boga. I wróćmy do pierwszego wersetu. Ze względu na Syjon nie będę milczał. Ze względu na Jeruzalem nie spocznę. Bóg zapowiada, że Syjon umiłował i w swoim upodobaniu, którym opisał w liście do Efezów, w 1 rozdziale, a 10 wersecie, że wszystko zgromadził i to, co na ziemi, i to, co na niebiesiech, wszystko zgromadził w Jezusie Chrystusie. Tak samo Syjon duchowy, jak i Jeruzalem jest i będzie błogosławione w ten sposób przez Boga. Od wersetu 1 do 5 w tym proroctwie jest mowa o wartości Syjonu, czyli Kościoła. Dopóki nie wzejdzie jak jasność Jego sprawiedliwość. Co to jest wzejście jak jasność? Jeśli odnosi się to do Kościoła, to to do jakiego czasu. Kiedy to proroctwo wzięło początek wypełnienia? Ja myślę, braterstwo, że to proroctwo początek wypełnienia wzięło od czasów Jezusa Chrystusa. Bo Jego pierwsze przyjście było w celu, aby złożyć ofiarę i zadowolnić boską sprawiedliwość, która wymagała ofiary krwawej. Za co? Za grzech Adama. Po co? Po to, żebyśmy byli ucieszeni. I po to przyjechaliśmy tutaj do Andrychowa, aby wytoczyć wojnę grzechowi. Ten grzech musi być każdodziennie niszczony przez Syjon. Ten grzech musi być opowiadany innym, że to jest właśnie grzech. Tak jak za czasów Mojżesza był dany zakon, który uwidaczniał grzech, pokazywał ten grzech, tak teraz ten Syjon ma być światłością całego świata. I nasz Pan w Ewangelii świętego Jana, rozdział 12, gdy mówił do Żydów, to w tym rozdziale powiedział o światłości. I werset 36 pisze: wierzcie w światłość, póki światłość macie, abyście się stali synami światłości. To mówił Chrystus Pan do Żydów. Tą światłością na ziemi w tym czasie pierwszego przyjścia był Chrystus. Wierzcie w światłość, póki tą światłość macie. Ale Żydzi nie uwierzyli. Żydzi wyparli się tego. Odrzucili Chrystusa Pana. Nie stali się synami światłości. Nie uwierzyli. Czy Panu chodziło o to, aby zobaczyli Jego osobę, aby zobaczyli Jego czyny, gdy zwraca uwagę: wierzcie w światłość, bo ona jest wśród was? Czy Panu chodziło o to, aby uwierzyli w to słowo, które mówił? W to słowo, którym nauczał i napominał. Ono było światłością, a nikt Żydów do tego światła nie dążył. Dlatego mówi, abyście się stali synami światłości. Stać się synem światłości to wielkie pocieszenie. To wielkie uciszenie. Być przekaźnikiem, ambasadorem woli Bożej tutaj na ziemi to jest wielki zaszczyt. Kto ma ten zaszczyt? Ten zaszczyt mają wszyscy ci, którzy należą do Syjonu duchowego, którzy poświęcili się Panu Bogu na służbę. A więc wy, drodzy bracia i siostry, dostępujecie tego wielkiego zaszczytu, że wśród tych grzesznych ludzi, grzesznego świata, macie przywilej mówić o światłości Chrystusowej. Ale święty apostoł Paweł w liście do Filipensów, 2:15-16 mówi, gdy wymienia wszystkie grzechy, te, w których byliśmy, nieprawości, złości, obłuda i tak dalej, to w drugiej części mówi, macie być światłością, świecicie jako światła na świecie, zachowajcie słowa żywota. Być synem światłości Chrystusowej, synem światłości żywota, to słowo pocieszenia. Nie ma świat, nie ma jeszcze naród izraelski, ale mają wszyscy ci, którzy się ofiarowali Panu Bogu na służbę. Czystość i świecenie. Co to znaczy? Czym mamy świecić, braterstwo? Jakie mamy lampy? Kościół ma być czysty. Ma być światłem na ziemi. ma trzymać się słowa żywota, chodzić według sznuru sprawiedliwości, dokładnie poznawać słowo prawdy, usuwać błędy doktrynalne, błędy organizacyjne, zachować życie swoje ziemskie w moralności, świecić za pośrednictwem przejrzystego charakteru swoim życiem. Zrozumienie planu zbawienia to wielki zaszczyt, to wielka łaska. To posłannictwo Boże, jeśli możemy tego dzieła dokonywać. Dlatego w tym proroctwie werset drugi mówi: wtedy ujrzą narody Twoją sprawiedliwość. Jak ważnym jest, żeby te narody, żeby ten rodzaj ludzki zaobserwował, kim my jesteśmy. Czy jesteśmy ludźmi sprawiedliwymi? Niech ujrzą narody Twoją sprawiedliwość i wszyscy królowie Twoją chwałę, że jesteśmy wartościowymi ludźmi, że charaktery mamy prawe i nazwą Cię nowym imieniem, które usta Pańskie ustaliły. Ujrzą narody. Przez co mają ujrzeć? Czy narody rozpoznają? A może pracujemy? Może jesteśmy na uczelni, w szkole i nasz kolega nie wie, kim jesteśmy? Może nasi sąsiedzi nie wiedzą, że jest jakaś różnica między nim a nim? Uznać braterstwo, ujrzeć narody mają przez fakt, że jesteśmy oddzieleni od światła, od świata, że mamy inne światło, że mamy innego ducha i mamy inne pragnienia. Mają ujrzeć przez fakt, że posiadamy Ducha Chrystusowego i Ducha poświęcenia i ofiary. Że szczególnie przywiązujemy uwagę do Słowa Pańskiego i do prawa Bożego. Że odrzucamy świecką mądrość, gdy ta mądrość stoi w sprzeczności z boskim planem. Że żyjemy na świecie, a nie jesteśmy z tego świata. Że Kościół posiada wiarę, uczynki zgodne z ufnością i z gorliwością. Że to są ci naśladowcy Chrystusowi, którzy uznają tylko i wyłącznie wolą Bożą. Potrafią uzasadnić swoją nadzieję, walczą o nagrodę, którą ustalają usta Pańskie. W Objawieniu 2:7 tam mamy wspomniane słowa: temu, co zwycięży, dam kamyk biały, a na onym kamyku imię nowe napisane. Ten biały kamyk to pocieszna rzecz. Nosić nowe imię to druga rzecz. To chwała już tutaj na ziemi. Werset 3 wspomina: będzie wspaniałą koroną w ręku Pana i królewskim zawojem w dłoni Twojego Boga. Koroną, ozdobą. Do jakiego czasu to się odnosi? Czy już, braterstwo, jesteście ozdobą korony w ręku Pana? Czy już macie te zawoje, które ktoś widzi w ręku, w dłoni Boga? Tak. Nie zapominajmy, że jesteśmy ludem nabytym, odkupionym przez Jezusa Chrystusa. Odkupionym drogą krwią, że jesteśmy usprawiedliwieni do żywota i powołani do chwały, czci i nieśmiertelności. Że jesteśmy ludem uprzywilejowanym, bo mamy obdłożoną koronę żywota. Kościół z tej strony zasłony jest ozdobą w ręku Boga. Bóg się cieszy z tego, że tutaj jesteśmy i walczymy z grzechem. Bóg się cieszy, że tutaj chcemy wyznawać Jego imię i zrozumieć Jego święty plan zbawienia. Święty apostoł Paweł w drugim liście do Koryntów, rozdział 4, werset 11 mówi: żywot Jezusowy był objawiony w śmiertelnym ciele waszym. Żywot jest objawiony w naszym ofiarowaniu. Święty apostoł Paweł do Kolosensów 3:4 pisze: gdy się Chrystus, On żywot nasz pokaże, wtedy i z Nim wy się okażecie w chwale. Braterstwo, w ten sposób widzimy teraz nagrodę. Oczyma wiary każdy z nas, każdy brat, każda siostra widzi nagrodę. Ku temu się poświęcił, ku temu swoje usprawiedliwione człowieczeństwo wyłożył na ołtarzu. Najwyższy arcykapłan Jezus Chrystus poświęcił tą ofiarę, przypisał swoje zasługi i przedstawił Panu Bogu. Dlatego jesteśmy ozdobą, ozdobną koroną, świętym zawojem w ręku Pana. Nasze uczynki, nasza wiara, moc Ducha Świętego i przykład życia ozdabiają nas, gdy jesteśmy w stałym kontakcie z Bogiem. Ale jakżeż trudno być w stałym kontakcie z Bogiem. Werset 4 i 5 wspomina: już nie będą mówić o Tobie opuszczona, a o Twojej ziemi nie będą mówić pustkowie. Lecz będą Cię nazywali moja rozkosz, a Twoją ziemię poślubioną, gdyż Pan ma w Tobie upodobanie. W modlitwie była prośba zasłana do Pana Boga, aby się wypełniło upodobanie Boże w tej chwili. Bóg ma upodobanie, braterstwo. W czym? Opuszczonej w pustkowiu? Ja myślę, że to proroctwo, ten werset 4, tłumaczy się proroctwem 54 rozdziału, gdzie w 54 rozdziale tego proroctwa pierwsze 4 wersety, pierwszy przeczytam, a resztę, braterstwo, zajrzyjcie sobie. Raduj się niepłodna, która nie rodziłaś. Wykrzykuj radości i wesel się ty, która nie zaznałaś bólów, bo więcej dzieci ma porzucona niż ta, która ma męża, mówi Pan. Czy to proroctwo jest ważne? Do kogo to się tyczy, opuszczona i pustkowie? Czy Kościół, braterstwo, wybierający się z tej strony zasłony, nie jest pustkowiem, bo odłączony od świata? Czy nie jest opuszczoną? Na to proroctwo zwrócił uwagę święty apostoł Paweł w liście do Galatów, 4:27-28 werset. I święty apostoł Paweł zastosował to proroctwo do duchowego Syonu, do naszej matki, czyli przymierza, którego symbolem była Sara. Rozchodzi się to o przymierze ofiary. Cielesne nasienie Abrahama zostało odrzucone od dziedzictwa tej obietnicy. A prawdziwe nasienie Chrystus i Kościół, Izak i Rebeka, została przyjęta jako nasienie obietnicy. Werset 5 mówi, bo jak młodzieniec poślubia Pannę, tym młodzieńcem, tym oblubieńcem jest Chrystus Pan, a poślubioną Panną jest Kościół. Jesteście wy, bracia i siostry, poślubieni przez swoją ofiarę. Jak ważną rolę sprawuje wasza ofiara na ołtarzu. Owaby Bóg dał, aby te nasze ofiary były przyjęte, aby zadowolniły Pana Boga i aby naród izraelski mógł dostąpić oczekiwanej obietnicy. I teraz werset 6 i 7 dotyczy Jeruzalem. A na murach Twoich, Jeruzalem, postawiłem stróżów. Przez cały dzień, przez całą noc nigdy nie umilkną. Wy, którzy wyznajecie Pana, nie milczcie i nie dajcie Mu spokoju, dopóki nie odbuduję Jeruzalemu i dopóki nie uczynię go sławnym na ziemi. Jakżeż bliski naród izraelski jest sercu Pana Boga. Przecież to naród obrany przez wiarę Ojcu Abrahama, Izaaka, Jakuba. To naród, który był prowadzony według poselstwa Bożego przez proroków. To ci właśnie prorocy, wywodzący się z narodu izraelskiego, mówili, że Jeruzalem to jest miasto Boga żywego izraelskiego. To ci prorocy mówili o chwale czci i nieśmiertelności, o wielkości tego Boga izraelskiego, o Jego wielkiej mocy. To ci prorocy mówili i wytykali błędy i grzechy tego narodu. Ale jednak Bóg nie wyrzekł się tego narodu. Bóg w tym proroctwie daje nadzieję, że na Twoich murach Jeruzalem postawiłem stróżów. Któż to jest tymi stróżami? W dawnych czasach tymi stróżami byli prorocy. Ci prorocy właśnie byli stróżami, o czym przytoczę tylko dwa wersety. Prorok Ezechiel jest nazwany stróżem Izraela, a jednocześnie synem człowieczym. I trzeci rozdział, 17 werset mówi, synu człowieczy, na stróża domu izraelskiego Cię powołałem. Ilekroć usłyszysz słowo z moich ust, ostrzeż ich w moim imieniu. Drugi werset, 33, a drugi, 7 werset mówi, Ciebie ustanowiłem stróżem domu izraelskiego. I to wszystko, braterstwo, było, gdy prorocy żyli. Ale przyszedł czas, że Pan Bóg musiał ukarać Izraela, bo nie przyjęli ostatniego proroka, który był Chrystus Pan. Odrzucili tego proroka. Odrzucili swojego Wybawiciela. Nie rozpoznali Mesjasza. Zostali ukarani. Ale, braterstwo, ich grzech został potępiony, został ukarany, ale Żyda pozostawił Pan Bóg po to, aby dać mu nadzieję. Jaką nadzieję ma? Że ci stróżowie zostaną odbudowani. I w jaki sposób? Będą odbudowani i pobłogosławieni przez duchową fazę, przez Syjon. Na dowód tego chciałbym przytoczyć jedno proroctwo, które Kot tłumaczy, jest to proroctwo Michała. Rozdział 5, a werset 4. I on będzie pokojem, gdy Asyryjczycy wpadną do naszego kraju i wkroczą do naszych pałaców, wtedy wystawimy przeciwko nim 7 pasterzy i 8 książąt z ludu. Jest to proroctwo o Izraelu, że gdy Izrael będzie zaatakowany przez Asyryjczyków, mam nadzieję, że to jest mowa obrazowa, wkroczą do pałaców izraelskich, do miejsca świętego, Jeruzalemu. Wtedy wystawimy przeciwko nim 7 pasterzy i 8 książąt. Te 7 pasterzy, braterstwo, to nie kto inny, jak Kościół. To są 7 zupełna klasa Kościoła. 144 tysiące tych pasterzy, którzy będą prowadzić Izraela i całą ludzkość do doskonałości. To będzie wielki parlament ustawodawczy, który będzie wydawał prawo Boże. Z Syjonu wyjdzie zakon, a z Jeruzalemu tych 8 pasterzy to zmartwychwstali prorocy, starożytni święci prorocy. W jakim czasie zmartwychwstaną ci prorocy? I znów krótko chciałbym naświetlić, zwrócić uwagę na jedno proroctwo. Tych proroctw, braterstwo, jest więcej, ale ja nie będę wszystkich poruszał. Będziecie mogli sobie pomyśleć w domu. 14 rozdział proroka Zachariasza. Werset 3 odpowiada nam to pytanie. Kiedy zostaną zbudzeni prorocy? Oto nadchodzi dzień Pana, gdy będę dzielił w Twoim gronie łupy odebrane Tobie i zbiorę wszystkie narody do walki z Jeruzalem. Miasto będzie zajęte, domy splądrowane, kobiety zhańbione, połowa miasta pójdzie w niewolę, lecz reszta ludności nie będzie usunięta z miasta. Potem wyruszy Pan i będzie walczył z tymi narodami, jak zwykł walczyć w dniu bitwy. Potem wyruszy Pan, braterstwo, naród izraelski przybliża nam pewien znak, jest znakiem, kiedy to Królestwo Chrystusowe nastąpi. Królestwo Chrystusowe nie będzie miało początku wśród narodów pogańskich. Królestwo Chrystusowe początek weźmie w narodzie izraelskim. Gdy Jeruzalem będzie zajęte, będzie to czas wielkiego ucisku Jakubowego, gdy Izrael będzie otrzymywał ostatnią karę i naukę, gdy będzie zgwałcone, będzie pojmane, w ten czas prorok mówi, w ten czas włączy się do tej walki Pan, jak za dawnych dni. Za dawnych dni Pan Bóg ostrzegał Izraela przez proroków, co nastąpi. Jonasza posłał do Niniwy, aby przepowiedział zniszczenie. A kogo pośle teraz, żeby zapowiedział zbawienie? To radosną wieść, uspokojenie dla każdego jednego Żyda, że jest zbawienie. W tym momencie, w czasie tego ucisku Jakubowego, zmartwychwstaną starożytni święci prorocy. Bo co dalej prorok pisze? Jego nogi staną w onym dniu na Górze Oliwnej, która leży naprzeciwko Jeruzalemu, od wschodu, tak, że Góra Oliwna rozpadnie się w środku, na wschód i na zachód, tworząc wielką dolinę. Połowa góry cofnie się na północ, a druga połowa na południe. Góra Oliwna to miejsce bardzo ważne. Tam są prorocy, tam byli prorocy i tam prorocy się znajdą najsampierw. To będą środki masowego przekazu. Ci prorocy właśnie będą mówić o tym, w jaki sposób Pan Bóg podejmuje walkę i wstawia się za nimi. W tym czasie, tak jak dawniej, informowali o karaniu, teraz będą informować o błogosławieństwie. Że jest to góra święta, że Jeruzalem jest wolne, że Pan jest królem ziemi, że klątwa została zdjęta, że Jeruzalem to centrum Królestwa Ziemskiego, a Jeruzalem to stolica wieczności w ziemskiej fazie Królestwa Bożego. I teraz wróćmy z powrotem do 62 rozdziału Izajasza, gdzie prorok wspomina dalej. Od wersetu 8 do 12 mówi, kto przygotuje tą drogę do zbawienia. Tą drogę do zbawienia nie tylko Izraelowi, ale całemu rodzajowi ludzkiemu. I braterstwo od 8 wersetu mówi bardzo ważną rzecz. Wraca znów do tego sławnego, ulubionego oblubieńca i oblubienicy, który przez całe życie był koroną ozdobną i zawojem Bożym. I mówi, Pan przysiągł na swoją prawicę i na swoje mocne ramię. Tą prawicą Pan przysiągł, gdy postanawiał przymierze Abrahamowe z Abrahamem. Na swoje mocne ramię. Tym mocnym ramieniem to nikt inny, jak tylko Chrystus Pan. Już nigdy nie dam Twojego zboża. Inne przykłady mówią, już nigdy nie dam Twojej pszenicy na pokarm Twoim nieprzyjaciołom. Prawdziwy Kościół. Ten Kościół, którego Chrystus Pan założył. Ten Kościół, którego apostołowie prowadzili, został znieważony. Ofiara Jezusa Chrystusa została zastąpiona obrzydliwością spustoszenia, co się Panu Bogu nie podobało. Ten Kościół miał swoją pszenicę, swój pokarm, a nieprzyjaciele z tego korzystali. Był ci Babilon kubkiem złotem w ręku Boga. Dlaczego? Z powodu tego pokarmu, z powodu tej pszenicy. A cudzoziemcy nie będą pili Twojego wina, przy którym mozolnie pracowałeś. Wino, prawdziwe wino, czyste wino jest symbolem prawdziwej nauki. To Kościół przechował Słowo Boże. To Kościół przechował przez wszystkie średnie wieki ciemności, inkwizycje i tak dalej Słowo Prawdy, obietnice Boże. Ta prawda nigdy nie była reformowana i nie może być reformowana, bo ona jest prawdziwa, jest święta, tak i amen. I to Kościół, to wino, nad którym tak ciężko pracował przez cały wiek Ewangelii, będzie spożywał w sieniach pańskich. A nieprzyjaciel już nigdy nie będzie spożywał pszenicy. I dalej mamy wspomniane, przechodźcie, przechodźcie przez bramę. Gotujcie drogę ludowi. Torujcie ścieżkę, usuńcie kamienie. Podnieście sztandar. Braterstwo, nie mogę się już dłużej zatrzymywać. Ten przekład jest podany w liczbie mnogiej. Przechodźcie, przechodźcie przez bramę. gotujcie drogę, drogi, inny przekład mówi. Kościół przez cały wiek Ewangelii wybiera, przygotowuje świętą drogę, gościniec świętobliwości. Jest to taka autostrada, która ma wiele pasów, wiele dróg prowadzących człowieka do tego, za czym wszystko stworzenie wespół wzdycha i boleje. Za Królestwem Bożym, za wielką nadzieją zbawienia. To jest naszą radością już, a Izraela będzie i całej ludzkości będzie. Oto Pan ogłosił aż po krańce ziemi. Podwiedźcie córce syłońskiej, oto nadchodzi Twoje zbawienie. Królestwo Boże się zbliża. Przez 2000 lat wybiera się duchowy Syjon. To są ci, którzy zostaną nazwani ludem świętym, odkupionymi Pana. Ta góra Syjon będzie wydawać błogosławieństwo, będzie wydawać prawo, gdzie przez proroków, jako książąt starożytnych, świętych, to prawo będzie przesyłane najsampierw ulubionemu Izraelowi, temu Żydowi, którego Pan Bóg tak pokochał, bo on do nich przyszedł, on ich odrzucił, on ich w pierwszym obiecał, że w pierwszym rzędzie ich zbawi. A ciebie nazwą poszukiwaną, a nie miastem porzuconym. Jeruzalem już nigdy nie będzie porzucone. Jeruzalem będzie święte. Jeruzalem będzie kochane. To będzie stolica przyszłego Królestwa Ziemskiego Bożego. Amen.